Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy widzów w telewizji Trwam, witamy również słuchaczy Radia Maria oraz przybyłych do naszego studia gości. Są nimi dzisiaj siostra Michaela Pawlik. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże.
Jest również z nami pan Andrzej Wronka. Witamy również.
Szczęść Boże.
Dzisiaj chcemy rozmawiać o religii objawionej oraz o iluzjach wiary. Dlaczego o tym chcemy dzisiaj mówić, panie Andrzeju?
We współczesnym świecie spotykamy całą mozaikę propozycji, na którą natrafia człowiek, i w tych propozycjach współczesny człowiek jest coraz bardziej zdezorientowany, coraz bardziej zagubiony. Mało tego, w szerzącym się relatywizmie wmawia się czy lansuje się pewną teorię, że w zasadzie wszystkie religie są sobie równe, lub też ujmuje się to nieco inaczej, nieważne jaką religię wyznajesz, bylebyś nie zabijał, nie mordował, dobrze żył. A nie możemy powiedzieć, że jakiś jeden kościół, jakaś jedna religia ma całą prawdę Bożą, ponieważ ci, nazywając już to tak banalnym językiem, rozmydlacze twierdzą, że w różnych kulturach, w różnych wiekach, w różnych religiach, na różnych kontynentach ta prawda gdzieś tam się zawiera. Więc żeby mieć pełnię prawdy o życiu duchowym, o świecie, o człowieku, postulują, by powołać czy wyłonić pewne gremium ludzi, taką swoistą duchową arystokrację, która by badała różne religie i kultury i zdecydowała, co jest prawdą w tych religiach, co jest obowiązujące i na dzień dzisiejszy, co jest dobrem, a co nie jest prawdą, co nie jest dobrem. Podkreślam, na dzień dzisiejszy, ponieważ za ileś lat badania mogą być inne, mogą się zmienić nastroje społeczne i wtedy pewne na przykład wartości moralne co do homoseksualizmu czy innych zachowań można uznać za złe lub dobre. To jest ten relatywizm, którym bardzo mocno jeszcze przed swoim pontyfikatem polemizował i zauważał ten problem kardynał Ratzinger, obecnie Benedykt XVI. I tutaj mamy fundamentalną sprzeczność między religią objawioną, to znaczy taką, która powstała nie w wyniku przemyśleń jakiegoś człowieka, nie w wyniku medytacji, nie w wyniku jakiegoś olśnienia, iluminacji, tylko w wyniku interwencji Pana Boga. I ta religia objawiona mówi nam, że jest obiektywna prawda w dziedzinie dogmatycznej, w dziedzinie moralnej, i tej prawdy strzeże autorytet Chrystusa i ten autorytet, który Chrystus powołał, czyli Piotr, gremium apostołów, urząd nauczycielski Kościoła.
Panie Andrzeju, mówimy tutaj o religii, która jest religią objawioną. Siostra Michaela swojego czasu przebywała również na innych kontynentach, gdzie się spotkała z innymi religiami, nie zawsze objawionymi.
No właśnie, ja bardzo zauważyłam tę różnicę dopiero na gruncie indyjskim, bo w Polsce nie miałam tej świadomości, bo mi się wydawało, że jakoś każdy człowiek Boga wyczuwa, zmysł wiary, sensus fidei, tak się tak jakoś mówiło, że to każdy jakoś ma świadomość Boga. Tymczasem na gruncie indyjskim dopiero zobaczyłam, że są ludzie, na przykład spotkałam ludzi, którzy się modlili do słońca, spotkałam ludzi, którzy się modlili do krowy, spotkałam ludzi, którzy się modlili do drzewa, liany, czy wymyślonych bogów, jak Krishna, czy Rama, czy Shiva, Vishnu i tak dalej. I dopiero kiedy zastanawiałam się nad tym, jakie mają dowody tamci ludzie za swoją wiarą, a jakie my mamy dowody za swoją wiarą. I właśnie ta analiza ich argumentów i argumentów, jakie przekonywały mnie do religii katolickiej, no wyszło na korzyść religii katolickiej. Właśnie ja bym może chciała pokazać, jak czytając na przykład historię Mojżesza, kiedy Mojżesz pasie bydło i zauważa krzak. Napisane jest, że jego to zaskoczyło, to zjawisko, że on zobaczył krzak i zadziwił się, jak to jest, że krzak się nie spala. Podszedł bliżej i słyszy głos. I ten głos zaskakuje go. On pyta, kim jesteś? I słyszy odpowiedź. Ja jestem Bogiem twoich przodków, Abrahama, Izaaka, Jakuba i tak dalej. I dalej on jeszcze pyta, jakie jest twoje imię, bo w Egipcie żył i różne imiona bóstw słyszał. I teraz, który z tych bogów się objawia. I słyszę odpowiedź, ten, który jest. Czyli innych nie ma, a ten, który jest, się tobie objawia. I znów jest powtórzone, że ten, który jest, to jest Bóg jego przodków, Abrahama, Izaaka, Jakuba. I teraz chciałabym tutaj porównać to jego mojżeszowe doświadczenie, kiedy słyszy od Boga polecenie, żeby poszedł do Egiptu i domagał się od Faraona wyzwolenia narodu swojego. I tutaj jest właśnie dla mnie co zaskoczenie było, że taka myśl, żeby iść do Faraona, żądać wypuszczenia Izraelitów, była sprzeczna z psychiczną kondycją Mojżesza, który w zasadzie uciekł od Faraona, bo zabił Egipcjanina, chciano go zabić i on uciekł do kraju Madian, był w obcym kraju, więc nie mogło przyjść jemu do głowy, żeby pójść do Faraona, domagać się wypuszczenia Izraelitów, jak wiedział, że jemu śmierć grozi z ręki tamtych ludzi, więc właśnie to było wbrew jego kondycji psychicznej. I mało, on się nawet wymawia przed Bogiem, że mówić nie umie, że nie potrafi, a jednak Bóg kładzie nacisk, weź Araona, ale idź. I teraz Bóg go wyposaża w pewne znaki, które nie były też jakoś wypracowane przez niego, tak jak na wschodzie ludzie mają techniki osiągania transu, wypracowane poprzez zmianę fizjologii, oddechu,
diety.
Dieta, i później mają mantrę, prawda, to mają pewne techniki manipulowania ciałem ludzkim. Natomiast tu Mojżesz dostał od Boga wskazówkę, weź laskę i idź. I dalej, chciałbym to porównać właśnie z przypadkiem oświecenia, gdzie indyjskie religie nie pretendują do tego, że są objawione, tylko się mówi tam o oświeceniu. I tak bym może chciała porównać to doznanie Mojżesza z doznaniem Buddy. Jest powiedziane, że chodzi mi o historyczne zjawisko, bo inne historie, mity są nieprawdziwe, ale Budda jako taki istniał historycznie, to co się wydarzyło, się historycznie wydarzyło. Ale jest powiedziane, że Budda, wstrząśnięty mizernym losem człowieka, kiedy zobaczył człowieka chorego, starego, zmarłego, reflektował, jaki jest sens ludzkiego życia. I postanowił to życie jakoś, jak najszybciej przebrnąć przez progi reinkarnacji, żeby szybciej uwolnić się od materialnych więzów. Jest w historii Buddy powiedziane, że kiedy próbował się od tych więzów materialnych uwolnić, dołączył do ascetów i tak się wyniszczył, że stracił już przytomność i kiedy został uratowany przez pasterkę, która tam pasła bydło, mlekiem go odcuciła, doszedł do wniosku, że błądził, że to nie była prawidłowa droga. I napisane jest tak u buddystów, i to jest niezależnie jaki odłam buddyzmu, wszyscy to samo mówią, że Budda siadł pod drzewem banianu i powiedział, że się z miejsca nie ruszy, dopóki nie znajdzie wyjście z cierpienia. Jak uwolnić się od cierpienia? I napisane jest, że tak długo się skupiał, aż go oświeciło. O właśnie, wykrył prawdę o cierpieniu, że życie jest cierpieniem i podkreśla, że pożądanie człowieka prowadzi go do cierpienia. Wobec tego uwolnić się od pożądania, nie pragnąć niczego, zdystansować się od wszelkich pożądań i iść właściwą drogą, żeby nie zadawać innym cierpienia i samemu, prawda, nie powodować cierpienia. Tam już nie chodzi mi o szczegóły jego nauki, ale chodzi mi o to, że ten moment właśnie u Buddy oświecenia. Tam nie ma mowy, że Bóg mu się objawił i Bóg do niego powiedział, że słuchaj, życie człowieka jest mizerne, ponieważ pożądanie prowadzi do cierpienia, czy tam, że człowiek człowiekowi zadaje cierpienie. Właśnie nie ma nigdzie u buddystów przekazu, że jakieś z zewnątrz, jakieś nadprzyrodzone światło. Tylko jest wyraźnie powiedziane, że go oświeciło, czyli to jest coś, co człowiek, jeżeli nad czymś długo pracuje, doznaje pewnego olśnienia.
Eureko.
No tak, tak.
Tak? Krzyknie sobie jak Tales.
Można powiedzieć...
Tutaj ja bym właśnie chciała to zestawić, że tu kondycja Mojżesza była absolutnie sprzeczna z treścią, którą od Boga usłyszał. Nie mogło to wynikać z jego psychiki.
Natomiast w przypadku, o którym Buddy, ta koncepcja wypłynęła z niego.
To był proces dosyć długi, że doszedł do takiego wniosku, owszem, genialny może w pewnym zakresie, bo ten człowiek nie znał, powiedzmy, Starego Testamentu i nauki 10 przykazań i tak dalej, a jednak doszedł do wniosku, że właściwa mowa, właściwy czyn, żeby nie zadawać innym cierpienia. Więc...
Czyli na, można powiedzieć, w procesie jakiejś refleksji intelektualnej do tego doszedł, ale znowuż intelekt i rozum pomaga nam uwierzyć w Boga.
No właśnie, to co papież rozpracował w
encyklice
Fides et Ratio, właśnie jedno drugie wspomaga i tu by można takie porównanie.
To w przypadku Buddy, o którym siostra mówiła, rozum wspomagał czy tworzył?
No w tym wypadku tworzył, dlatego że tam jest twórczość, dlatego że Budda żył na Półwyspie Indyjskim i tam był bardzo, w tym okresie, kiedy on jakby wystąpił z nową nauką, to był bardzo silny braminizm i bardzo silny rytualizm.
Czyli na czym się opierał ten braminizm?
Braminizm opierał się na wierze w reinkarnację, ale wiara ta, że jeżeli człowiek w danej kaście się urodzi, musi spełnić obowiązki tej kasty, żeby przeszedł do następnej kasty i dopiero potem następna kasta, szczebel po szczeblu. Natomiast Budda daje propozycję, niezależnie od w jakiej kto kaście jest, tylko jeżeli się potrafi wyrwać z przywiązania do materii, Budda postawił taką teorię, że tam, gdzie twój umysł, tam będzie twoja dusza, tam, gdzie twoja jaźń. Więc jeżeli ty jesteś związany z materialną jakąś pracą i więzami uczuciowymi związany z materią, z drugą osobą czy z jakimś przedmiotem, to po śmierci dalej w materii będziesz rezydował i wcielał się w materię. Kiedy wyjdziesz, zdystansujesz się od materii i skupisz się na jaźni własnej, na tym, co niematerialne, to kiedy umrzesz, to dusza, napisane jest tam u buddystów, że u tych klasycznych, ortodoksyjnych buddystów, że znikniesz ze świata łudy.
Siostra wspomniała też o zasadach braminizmu, które mówią, iż człowiek rodzi się w określonej kaście i w tej samej kaście umiera.
Ale wierzy, że w tej kaście umrze, jego syn zajmie jego miejsce pracy, jego obowiązki społeczne, a on się rodzi wyżej. I najwyższe wcielenie według tradycyjnej wiary hinduizmu, w hinduizmie, najwyższe wcielenie to wcielenie bramina, czyli kapłan, ktoś, kto niesie oświatę i według wiary wedyjskiej, znaczy w tych starych indyjskich księgach zapisanych, bramin dopiero posiada już duszę super czystą, super doskonałą i on ma boską świadomość. On już ma naturę boską. I kiedy umrze, ciało zostanie spalone, a dusza już przejdzie w nieśmiertelność. Stąd bramini byli traktowani jako boskie postacie. I dzisiaj do tego się wraca guru Bogiem. Właśnie bramin, prawda, czy maharadża, Bogiem.
Czyli nie ma tam rozwoju osobowego człowieka. Człowiek się nie rozwija.
Nie
Panie Andrzeju. Nie w jednym wcieleniu.
Nie ma osobowości w ogóle. Bo raz jest rybą, raz jest królikiem, raz jest człowiekiem, raz jest żebrakiem. Jest dusza. Dusza, ale nie osobowość w sensie.
No właśnie, a jak pokazuje rozwój człowieka i człowieka, jak pokazuje religia objawiona?
Tu jeszcze może takie dopowiedzenie, więc wniosek jest taki o źródło inicjatywy. W religii objawionej, jak widzimy, nawet człowiek się sprzeciwia, chce się wymówić, a inicjatywa objawienia woli, co jest dobre, co złe, co prawdziwe, co nieprawdziwe, nie pochodzi ani od króla, ani od faraona, ani od cesarza, ani od kapłana, ale pochodzi źródłem tej wiedzy, tej informacji jest Bóg. Natomiast w religiach nieobjawionych, czyli wszystkich innych, źródłem są ludzkie przemyślenia i one mogą być w iluś procentach dobre, zgodne z objawieniem Bożym, bo święty Paweł pisze w liście do Rzymian, że rozumem ludzkim możemy poznać ze świata stworzonego Stwórcę, Boga, a mogą być w wielu procentach daleko sprzeczne z religią objawioną. No, podam taki prosty przykład. Ludzki umysł może odczytać, że dla spełnienia czy przejścia w wyższą kastę potrzeba wraz ze zwłokami męża spalić wdowę, nawet jeżeli ma dwadzieścia kilka czy trzydzieści kilka lat. Albo, no, z innej strony już bliższy nam przykład, ludzki umysł czy ludzka spekulacja może dojść do wniosku i zarazić tym miliony innych umysłów, że wolą Pana Boga jest to, żeby nie ratować życia dziecka czy matki czy kogokolwiek za pomocą transfuzji krwi. Więc te spekulacje ludzkie w jakiejś części mogą być zgodne, a w wielu częściach, jak pokazują przykłady innych religii, mogą i są sprzeczne. Natomiast tutaj ojciec dosnął koncepcji tej antropologicznej, wizji człowieka. W tej wizji człowieka religii objawionej w Kościele katolickim mamy pewną przede wszystkim jedność wymiaru duchowego, nieśmiertelnej duszy i cielesnego, jest dowartościowanie ciała, które jest u świętego Pawła nazwane świątynią Ducha Świętego,
które
zmartwychwstanie. Dalej, dlatego Chrystus zmartwychwstał w ciele. I dalej, w religii objawionej człowiek zawsze jest w kontekście Stwórcy. I jego rozwój ma polegać nie na posiadaniu jak największej ilości paranormalnych zdolności, czy nawet dokonywania cudów, czy jakiejś rzeczy, powiedzmy, że potrafię tak wstrzymać akcję serca, oddech, że mogą mnie na ileś dni zakopać, czy mogę i tak dalej. Tylko rozwój osobowości w religii objawionej polega na tym, by do tej woli, którą Bóg objawił, dostosowywać swoje życie, czyli dbać o swoją świętość. I to, co zawsze mocno akcentuję, warto zwracać uwagę również w duszpasterstwach, czy my czasem ludzi świeckich nie rozbudzamy emocjonalnie i nie przeakcentujemy nadzwyczajności kosztem szukania świętości.
No właśnie, rola emocji w wierze w ogóle i w procesie dojrzewania w swojej wierze.
Jest bardzo duża różnica między pojęciem miłości, bo świętość, stopień miłości, łaski Bożej, poziom łaski Bożej i miłości. I tutaj w religii chrześcijańskiej jest szczyt miłości, wynika ze zgodności woli Boga i człowieka. W zasadzie człowiek szuka, jaka jest wola Boża względem mnie. Czy ja pełnię wolę Bożą, czy Bogu się podoba to, co ja robię. Więc ciągle jest to podporządkowanie woli Bożej. I rzeczywiście miłość musi być zgodnością woli. Dwie osoby, jeżeli każdy chce co innego, to nie będzie istniała miłość między tymi ludźmi. Właśnie ludzie zakochani będą zawsze wzajemnie uzgadniać, co robimy, gdzie idziemy. Właśnie zgodność woli. Natomiast miłość w pojęciu hinduizmu to jest zmysłowa miłość, dokładnie świątynny nierząd. Jest wyraźnie biologiczna miłość. Nie, tutaj nie ma mowy o szukaniu woli Boga, bo gdzie jest ten Bóg, prawda? Jeżeli się pojmuje Boga jako energię, która dopiero w ludzkim kształcie staje się osobowością i najwyższą osobowością jest Brahmin. No teraz Brahmin ma jeden Brahmin, drugi Brahmin, trzeci ma różną wolę. Więc w sumie wola człowieka jest podporządkowana woli guru. Ja sobie wybieram danego guru i stosuję się. Ktoś drugi wybierze sobie kogoś innego i stosuje się. Ale nie ma tej uniwersalnej woli, absolutnej woli, tylko wola subiektywna.
Mówimy o, siostra poruszyła temat i koncepcję miłości właśnie w religiach, które są pewną iluzją wiary. Tak. Natomiast powróćmy jeszcze na moment do emocji, które odgrywają bardzo istotną rolę również w dojrzewaniu w wierze. Panie Andrzeju.
Ja tutaj bym bardzo mocno przypomniał naukę Kościoła co do zgodności wiary i rozumu. To znaczy zgodności w sensie współpracy. Rozum oświecony wiarą objawioną i wiara korzystająca z przemyśleń rozumu. Wyłączenie rozumu z procesu wiary jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli porównamy różne kultury pogańskie, czy dzisiaj ten prąd New Age, czy różne sekty, wręcz zwalcza się myślenie, zwalcza się krytyczne myślenie, nie krytykanckie, a krytyczne. Podporządkuj się, zaufaj ślepo.
Logika świeża.
Natomiast Kościół katolicki na Soborze Watykańskim I potępił kierunek fideistów, którzy odrzucali rozum w procesie wiary jako coś użytecznego, pożytecznego, a nawet twierdzili, że to jest niebezpieczne. Jan Paweł II przypomniał te myśli Soboru Watykańskiego I we wspomnianej encyklice Fides et Ratio, wiara i rozum. I teraz zwróćmy uwagę, zresztą to też brzmiało w tym wykładzie do kapłanów księdza arcybiskupa Wielgusa, że tam, gdzie odrzuca się prawdziwą wiarę, tam, gdzie ta wiara jest niepogłębiona, gdzie jest często ignorancka albo redukowana do emocji, do folkloru, bardzo łatwo wkracza zabobon, bardzo łatwo wkracza przesąd, bardzo łatwo wkracza wiara, w którą ludzie potrafią się i pieniędzmi angażować, i czasem, a nawet swoją zdrowiem, małżeństwem, karierą poświęcając to dla rzeczy, no, absurdalnych bardzo często. Więc tu jest ważne, szczególnie w dzisiejszym świecie, który domaga się od katolików, podanie argumentów, dlaczego ty w to wierzysz. Dlaczego to, w co ty wierzysz, ma być lepsze od wiary jakiejś innej, niechrześcijańskiej.
No właśnie, zanim sobie te argumenty podamy i będziemy próbowali odpowiedzieć na pytanie, dlaczego należy wierzyć Bogu jedynemu, Bogu, który się nam objawił, spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ważne jest, jaką religię się wyznaje. Może nim odpowiedzą na to pytanie nasi goście w studio, posłuchajmy sondy, którą przygotował dla nas nasz rzeszowski ośrodek telewizyjny. Bardzo proszę.
Czy ważne, jaką religię się wyznaje?
Jest bardzo ważne, ponieważ jest to uzależnione od tego, tam gdzie się mieszka, i do tego przywiązuje się wielką wartość. Także uważam, że religię, którą się wyznaje, to jest to coś, co nas do czegoś przynależymy. Także i zobowiązuje przede wszystkim do czegoś, także to jest bardzo istotne.
No ważne.
Dlaczego?
No bo to zależy od człowieka. Czy jak chce wyznawać, to wyznaje. A jak nie, to nie. I człowiek powinien sam wybierać, w jakiej jest religii, takiej jest, i nic nie powinien na niego wpływać.
Przypomnijmy, czy ważne jest, jaką religię się wyznaje?
Uważam, że dla danej osoby jest to bardzo ważne.
Dlaczego?
Jest to bardzo indywidualna sprawa.
Chyba nie. Ważne jest, czy człowiek jest dobry, czy zły. A jaka religia, to każdy ma swoją religię. Dlatego uważam, że to nie jest takie ważne, jak nam się zdaje.
No, myślę, że tak.
Dlaczego?
No, są pewne tradycje i znamy się po prostu na tym dokładniej. I wiemy, co po prostu mamy robić. Są to pewne jakieś wskaźniki na drodze życia również. Zależy też od religii. Jestem katolikiem i na tym się najbardziej znam.
Myślę, że tak.
Dlaczego?
W dzisiejszym świecie ma to dość duże znaczenie. Czy to wyznawcy islamu, czy katolicy, uważam, że to ma bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim dlatego, że te dwie religie są antagonistycznie nastawione do siebie.
Czy ważne jest, jaką religię się wyznaje?
Uważam, że ważne.
Dlaczego?
Jest to jakaś wartość człowieka wyznawana przez religię.
Nie.
A co jest ważne?
Ważne to, jak człowiek postępuje, jakie ma podejście do innych ludzi. Czy robi coś zgodnie z swoim sumieniem.
No ważne, oczywiście, że ważne. Dlaczego pan uważa, że nieważne? Czy ma pan jakieś wątpliwości?
A dlaczego jest to dla pani ważne?
Jest to przynależność do Boga, do Chrystusa, do Matki Bożej. No, czujemy się do kogoś przynależni, prawda? Ktoś za nami stoi. I czujemy się mocni wtedy, bo mam zawsze oparcie. Wierzę. No, ci, którzy wierzą w wyznania, powiedzmy, inne, są bardziej jakby pokrzywdzone. Nie czują tego ciepła na przykład Matki Bożej, prawda? Bo odwracają się bezpośrednio do Boga. My zwracamy się przez Matkę Bożą, przez jej wstawiennictwo, przez jej ręce. No, czujemy się otoczeni, nie jesteśmy tacy agresywni, jak ludzie, którzy nie mają tej opieki, nie czują się, prawda, tak bezpieczni. Czujemy się bezpieczni, będąc katolikami. I czujemy się kościołem, czyli czujemy się jakąś wspólnotą, dużą wspólnotą.
Myślę, że tak. Dlaczego? No bo to jest jakiś system wartości, więc pewnie zależnie od tego, jaka religia propaguje jakiś system wartości, nie jest to obojętne.
Sądzę, z próbą odpowiedzi na pytanie, czy ważne jest to, jaką religię się wyznaje, przygotował nasz rzeszowski ośrodek telewizji. Bardzo dziękujemy reporterom z Rzeszowa. A my próbujmy powrócić do tematu. Właśnie, czy ważne jest, jaką religię się wyznaje? Czy jest to tylko rzecz indywidualna, prywatna, tak jak padały niektóre odpowiedzi?
Ja bym powiedział tak, że religia sama w sobie ma już wartość, bo ustawia człowieka względem jakiejś istoty wyższej. Podaje pewne normy. Zaraz odniesiemy się do tego, jakie, czy dobre, czy złe, ale podaje. Nakazuje pewne rzeczy, pewnych rzeczy zabrania i ustawia człowieka w takiej perspektywie pewnej pokory do otaczającego go świata. Więc tu bym widział wartość każdej religii. Natomiast teraz jest oddzielne pytanie, to, co tam było w jednym głosie, że w sumie nieważne, jaka religia, byleby dobrze postępować. Więc owszem, brzmi w sercu każdego człowieka ten głos: czyń dobro, unikaj zła. Ale to, co podkreślamy tutaj z siostrą, to jest to, że skąd człowiek wie, który czyn jest dobry i go powinien wykonywać, a który czyn jest zły i go nie powinien wykonywać. Bo zwróćmy uwagę, w tych przykładach, które podałem, palenie wdów czy zakaz transfuzji krwi, odwołujemy się do koncepcji jakiejś dobra. I teraz, czy to dobro jest rzeczywiście zgodne z obiektywną prawdą, jaką Bóg objawił o dobru? I to religia definiuje moralność, czyli odpowiada na pytanie, który czyn jest dobry i ty go powinieneś wykonać, a który czyn jest zły i go nie powinieneś wykonywać. I teraz, jeżeli zafałszujemy religię, jeżeli w miejsce religii, która rzeczywiście pochodzi od Boga prawdziwego, wstawimy koncepcje ludzkie, to w iluś tam punktach będziemy mieli zafałszowaną odpowiedź, co jest dobre. I jeżeli przez dziesiątki, setki lat wychowamy tysiące, miliony ludzi w tej odpowiedzi od maleńkiego, to ten człowiek dokona czynu, w myśl religii objawionej, złego, wręcz nieraz bestialskiego i może nie czuć wyrzutów sumienia. Proszę, zwróćmy uwagę, w jak wielu religiach nieobjawionych, pogańskich, była ofiara z ludzi, mordowanie ludzi, bo wierzono, że jakieś bóstwo tego żąda. Mamy to już w Starym Testamencie, kiedy dzieci rzucano pogańskiemu bożkowi, żeby go ułaskawić, kiedy Izraelici odchodzili od prawdziwego kultu Boga. Mamy to w kulturach indyjskich, mamy to w kulturach Ameryki przed odkryciem Kolumba i to się powtarza. Więc ja bym powiedział tak, to nie wszystko jedno, jaką religię wyznajemy. To bardzo ważne, jaką religię wyznajemy, bo od tego będzie zależało definicja dobra. No, można by temat dalej rozwinąć. Cały ustrój społeczny i funkcjonowanie.
Relacje międzyludzkie.
Cały społeczeństw. Tak.
Siostro, czy ważne jest, jaką religię się wyznaje? No, ja siostro doświadczyła tej wielości religii również w swoim życiu.
Znaczy, trzeba by tu zdefiniować, co się rozumie przez religię. Bo właśnie Andrzej mówi, no każda religia ma wartość.
Siostra troszeczkę się nie zgadza chyba.
Słowo religia, ale ja się nie zgadzam, bo powiem, że są religie, które są gorsze od ateizmu. To znaczy, należałoby powiedzieć, że są religie, które są absolutnie gorsze niż ateizm.
A ateizm jest też pewną formą kultu.
Ja bym to tak porównywała, jak jest zero, prawda? Powyżej zera jakieś wartości, a poniżej zera już jest coś, co szkodzi.
Dlaczego siostra tak uważa?
No na przykład, jeżeli ktoś stawia szatana, że to jest Bóg najwyższy, to jest niby religia, ale właśnie tutaj, czy to jest religia? Więc mówię, że trzeba by zdefiniować słowo.
Czy znowuż to jest iluzja? Czy to jest religia? Czy to jest wiara? Czy to jest tylko i wyłącznie
to
iluzja?
To już jest kwestia definicji słowa religia.
Właśnie chodzi o definicję, bo jeżeli się przez słowo religia rozumie jakąś formę kultu, istoty wyższej niż człowiek, no to wtedy i szatanizm będzie religią, ale na pewno nie będzie żadną wartością, tylko wręcz będzie przekreśleniem wszelkiej wartości. Natomiast jeżeli się słowo religia rozumie dążenie do Boga, które ktoś może źle rozumieć, ale w sensie tego, który mnie stworzył, czy z tego, który jest źródłem mojego bytu, choć mogę to źle jakoś rozumieć, czy źle sobie wyobrażać, no to wtedy byłaby to jakaś wartość, że ja się odnoszę jednak do źródła mojego bytu.
Po omacku, ale pragnę dojść.
No właśnie, mam
do tego stosuję pewną ascezę, pewne wyrzeczenia. Natomiast trzeba by tutaj wtedy rozgraniczyć religię od sekt czy kultów tych destrukcyjnych.
No tak, ale
degradacją osobowości.
Ale te kulty destrukcyjne właśnie one bazują też na uczuciu religijnym.
Bazują na uczuciu religijnym i wykorzystują też język religii.
Wykorzystują język religii mało, oni wykorzystują
słowa, pojęcia.
Zmysł człowieka, który dąży do Boga.
Czyli tę intuicję wiary.
To jest właściwie deprawacja zmysłu religijności człowieka, wykrzywianie, dewiacja od tej właśnie drogi, o której właśnie Andrzej mówi, że człowiek ma, tak jak święty Paweł mówi, jest zawsze ustawiony ku Bogu i jakoś rozum go do Boga, do odkrycia Boga prowadzi. A tu jest deprawacja tego zmysłu.
Wobec tego, siostro, czy ważne jest, jaką religię się wyznaje?
No absolutnie nie jest to obojętne, jaką religię się wyznaje.
Dlaczego? Siostra doświadczyła różnych religii, jak już wiemy.
Jaka religia, takie postępowanie.
Jaka religia, taki człowiek?
Jaka religia, takie postępowanie człowieka.
Człowieka.
Każda religia, oprócz podawania metafizycznych informacji, na temat natury Boga i tak dalej, podaje również, jak tego Boga osiągnąć, jak do tego Boga dążyć. I tutaj już będą normy moralne, normy postępowania, które będą bardzo różne. Od jedna religia od drugiej będzie się różnić. I to zwłaszcza, jeżeli chodzi o normy postępowania życia społecznego. Tak jak tutaj on wspomniał o traktowaniu wdów tak czy inaczej, czy traktowania drugiego człowieka tak czy inaczej.
Czyli, czy nie najważniejsze, pojawiło się też stwierdzenie w sądzie, czy nie najważniejsze jest to, żeby dobrze postępować?
Proszę ojca,
czy ważne jest to, żeby wierzyć?
Bardzo ważne jest to,
rola wiary i religii w życiu człowieka.
Bardzo ważne jest to, żeby dobrze postępować. Tylko ja pytam, skąd dana osoba wie, że ten czyn jest, ma wartość moralną dobrą? Skąd ona to wie? Na przykład
młoda osoba, która właśnie między innymi taki sąd wyraziła, w pewnym momencie uzasadniając swoją wypowiedź, odwołała się znowuż do pewnej kategorii religijnej. Użyła sformułowania słowa sumienie.
No, tak, więc tylko no, każdy ma sumienie, tylko pytanie w oparciu o co jest ono uformowane. Bo każdy ma jakiś imperatyw, by dokonać jakiegoś czynu, albo imperatyw, który pochwala dokonanie jakiegoś czynu, albo jest wyrzutem, zganieniem dokonania jakiegoś czynu. I teraz, jeżeli ja o złe przesłanki, o zły fundament formuję to sumienie, to wtedy dokonam czynu złego i to sumienie nie będzie mi nic wyrzucało. Więc tutaj musi być odniesienie do kryterium prawdy, która się nigdy nie zmienia, a którą Bóg objawił. Tu wracamy do początku naszej rozmowy. No podam ten przykład, który już podawałem tutaj kiedyś na antenie. Czy roztrzaskanie się samolotami o wieżowce jest czynem dobrym, miłym Bogu, heroicznym, czy jest czynem bestialskim? Proszę zwrócić uwagę, że będą różne odpowiedzi w zależności od wyznawanej religii, czy powiedzmy tak szerzej, bardziej po świecku, od wyznawanej pewnej idei czy ideologii.
Sumienie.
Bo ateist też jest pewną ideologią. Więc to, co ja mówię, zafałszowanie religii powoduje, że moje myślenie może dokonywać, moje wybory mogą dokonywać zła w przekonaniu, że to jest nic złego. No, na przykład pytam młodej osoby, która mówi, że powinniśmy się kierować sumieniem. Czy niepłacenie robotnikowi, który wykonał rzetelnie przez miesiąc swoją pracę, jest dobre czy złe? Słyszę odpowiedź, że to jest złe. Ja mówię, a skąd wiesz, że jest złe? No przecież za pracę należy się zapłata. I teraz, gdy drążę to pytaniami, okazuje się, że tak uważam, bo zostałem wychowany w Polsce, zostałem wychowany w Europie, gdzie od 1000 lat, od 2000 lat właśnie jest ta religia objawiona, chrześcijaństwo. Na przykład pytam, czy zrzucenie dziecka, no urodziło się brzydkie, no twarz powiedzmy zdeformowana i zrzucam go ze skał, no rybki niech zjedzą. Czy jest to czyn dobry, przysługuje mi to, czy jest to czyn bestialski? No nie, no to by było obrzydliwe. Ja mówię, a skąd wiesz, że obrzydliwe? I kiedy zaczniemy się naprawdę zastanawiać, zobaczymy, że nasze wartościowanie moralne jest oparte o Ewangelię, a więc o te najwyższe normy moralne, jakie przyniósł Chrystus, objawione. Dziś próbuje się z tym walczyć i próbuje się to wykorzenić.
Dzisiaj również w naszym programie rozmawiamy o religii objawionej i o iluzjach wiary. Próbujemy sobie odpowiedzieć również między innymi na to pytanie, czy ważne jest, jaką i kto religię wyznaje. Zapraszamy do próby odpowiedzi i poszukiwania odpowiedzi na te pytania. Zapraszamy również naszych widzów i słuchaczy. Numery telefonów do naszego toruńskiego studia to 056, oczywiście numer kierunkowy. Następnie wybieramy 657-0011 i 657-0012. Numery telefonów dla widzów i słuchaczy z Polski, dla tych z Państwa, którzy chcą z zagranicy uczestniczyć w naszym dzisiejszym spotkaniu. Również specjalny numer telefonów 0057-0012 i 657-0013. I 657-0014. Zapraszamy serdecznie, jak zawsze, numer kierunkowy 056. A gośćmi naszymi dzisiaj są siostra Michaela Pawlik oraz pan Andrzej Wronka. Mówimy o religii objawionej i o iluzjach wiary, które są również podsuwane nam, ludziom. Też mówiliśmy o tym, czy ważne jest to, jaką religię się wyznaje. Ale skąd wiemy, które wyznanie, czy który kościół jest tym kościołem prawdziwym?
Właśnie tutaj warto odwołać się do pewnych faktów i historycznych, i biblijnych, i do różnych osiągnięć naukowych, które pomagają nam to zrozumieć. To należałoby rozwiązać na takich dwóch płaszczyznach. Najpierw religia objawiona, chrześcijaństwo w kontekście wyznań pozachrześcijańskich, a potem przejść na drugą płaszczyznę, już bardziej wewnętrzną. W łonie chrześcijaństwa mamy wiele podziałów, wiele wspólnot nazywa się kościołami i pretenduje do tego, że to oni mają tą pierwotną prawdę. Więc i tutaj się rodzi pytanie, jak to rozpoznać. Zwróćmy uwagę, to co siostra mówiła, jeżeli przeanalizujemy Stary Testament, to widzimy na każdym kroku, jeszcze wcześniej, nawet od Abrahama, jak inicjatywa wychodzi od Pana Boga. Dalej, zwróćmy uwagę, kilka tysięcy lat przed naszą erą, monoteizm, głoszenie i utrzymanie wiary w jednego Boga. Zwróćmy uwagę na okoliczności. Podejdźmy do tego czysto socjologicznie, racjonalnie. Kilka tysięcy lat Izrael w swoim łonie przechował wiarę w jedynego Boga, gdzie wszystkie kultury naokoło głosiły wielobóstwo, gdzie przez kilkaset lat wtopił się niejako, znaczy był w Egipcie, w obcym państwie, nie mając swojego państwa, gdzie naokoło wyznawano wielobóstwo. Dalej, nawet jeżeli w pewnych kultach pogańskich były próby wprowadzenia wiary w jednego Boga, na przykład Słońce, wraz ze śmiercią Faraona czy pomysłodawcy, to się wszystko rozproszyło, wielobóstwo wróciło. Dalej, jeżeli uważnie czytamy Stary Testament, widzimy, że w samym łonie Izraelitów były ciągotki do mieszania się z pogańskimi religiami, do odstępowania od tej prawdy objawionej. Bóg przez proroków, przez różne wydarzenia ciągle musiał kształtować to oblicze narodu. Mimo tych faktów ta wiara została zachowana. Czy użyjemy tu słowa cud, czy użyjemy tu słowa fenomen, jest to faktem. Dalej zwróćmy uwagę chrześcijaństwo. Ta koncepcja, którą przedstawia Ewangelia, do której my już siłą rzeczy żeśmy się przedstawili. Bóg opuszcza niebo, przyjmuje los człowieka z najgorszymi poniżeniami, łącznie ze śmiercią krzyżową, by pokazać wartość cierpienia i tego, że to jest również język miłości. Tego nie ma w żadnej religii takiej kenozy, takiego gołocenia, poświęcenia się. Dalej, koncepcja pełna prawda o Bogu, którą przynosi Jezus Chrystus. Abba Ojcze. Abba, czyli Ojcze z odcieniem serdeczności. Ktoś bliski. Zwróćmy uwagę, w religiach, nawet jeszcze w Starym Testamencie, jest ta koncepcja Boga, ale pełnego majestatu. W Starym Testamencie oczywiście pełnego świętości. W religiach pogańskich nawet nie ma bardzo pojęcia świętości. Jest moc, jest jakaś władza nad światem, ale nie ta kwalifikacja moralna świętość. A Chrystus przynosi koncepcję Boga jako kochającego Ojca. Oczywiście argumentów można podawać nad samym Chrystusem. Proszę zwrócić uwagę, kilkaset lat przed narodzeniem Chrystusa zostały przepowiedziane szczegóły jego życia, że urodzi się w Betlejem, że kość jego nie będzie złamana, że szaty będą podzielone, że będzie odznaczał się ogromną miłością, delikatnością, że narodzi się z dziewicy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to są pewne kryteria. Oczywiście trzeba by tu zrobić wykład z teologii fundamentalnej, jeśli chodzi o wiarygodność zmartwychwstania i tak dalej. Tu przynajmniej w takim ogromnym skrócie. Dalej, to co zauważa kardynał Ratzinger w swojej książce Wiara, Prawda, Tolerancja, powołanie proroków, proces Bożego objawienia, co było procesem, myśmy wspomnieli Abraham, Mojżesz, ale to był pewien proces pełni osiągający w osobie Jezusa Chrystusa, są to fakty realne, historyczne, mające swoje miejsce, swój czas, dokonywujące się w określonym państwie, zapanowania konkretnych, realnych władców. Natomiast bardzo często w religiach pogańskich mamy do czynienia z mistycyzmem. Kardynał Ratzinger precyzuje to w sensie subiektywnych odczuć, emocji, więc ktoś na przykład pod wpływem jakichś organicznych środków halucynogennych, pod wpływem, to co siostra wspomniała, manipulacji swoim ciałem, swoją świadomością, doznaje jakiejś wizji, doznaje jakichś olśnień, doznaje jakichś iluzji czy halucynacji nawet i uważa to, że to jest jakiś kontakt z jakimś bóstwem i on uważa, że to jest ten Bóg. Oczywiście inny góry może mieć inne doświadczenia i są inne. Natomiast my tutaj w religii objawionej mamy do czynienia z faktami historycznymi, dzięki czemu możemy się odwołać do nauk świeckich, jak na przykład archeologia, jak na przykład historia, jak na przykład kronikarstwo, by możliwie jak najwięcej faktów zweryfikować, sprawdzić, czy ma miejsce. I rzeczywiście porównując wiele faktów biblijnych z danymi historycznymi, jest zaskakująca zgodność.
No, żaden z założycieli innych religii nie wykazał się tak jak Chrystus swoją naturą nadprzyrodzoną. Żaden z nich już nie tylko, że nie został zapowiadany przez proroków, ale perfekcyjna nauka, jaką Jezus zostawił, tę naukę dzisiaj wchłaniają również inne religie, właśnie bo jest tak perfekcyjna.
Najwyższa chodzi moralność.
Chodzi o naukę, o jezusową naukę, zarówno naukę o miłości, przebaczeniu. To jest wyjątkowe, bo prawo zemsty jest jak gdyby prawem natury człowieka. Człowiek szuka sprawiedliwości przez wyrównanie, prawda? Nawet weźmy u dzieci. On mnie uderzył, to ja jemu też, prawda? A tu jest coś, co jest przekroczenie tego instynktu, może brutalnego, prawda, że Jezusowa nauka dzisiaj imponuje wszystkim wyznawcom, niezależnie z jakiej religii się wywodzą. Dalej, Jezusowe życie, sam powiedział Jezus, kto mi dowiedzie grzechu? Jak weźmiemy założycieli innych religii, nie ma tak perfekcyjnie moralnego, jaki by nie był założyciel religii, tak doskonałego. Drugie, jeżeli chodzi o czyny Jezusa, Na przykład nie ma, jeszcze nie spotkałam ani magika, ani czarownika, czy kogokolwiek, który by wskrzesił zmarłego, no tak jak Łazarz. Siostra Łazarza mówi, cuchnie, nie otwierajcie grobu, a Jezus mówi, wyjdź z grobu i wyszedł. Nawet dzisiaj przy reanimacji zmarłego niemożliwe jest reanimowanie człowieka, którego już, gdzie się już nastąpi rozpad krwi i ciała. To jest niemożliwe. A Jezus to dokonał. No i sam również zmartwychwstał. Są tego świadkowie, prawda? I teraz ktoś powie tak, no świadkowie byli, różnych religii uczą świadkowie, ale żaden świadek nie będzie świadczył kontra sobie. Jeżeli by apostołowie wykradli ciało, tak jak niektórzy chcą argumentować, to za kłamstwo, gdyby to było kłamstwem, płacili życie. No to wiadomo, że jeżeli za takie stwierdzenie płaci się życiem, to by tego stwierdzenia nie stawiali, tylko by...
Twierdziliby, że Chrystus zmartwychwstał, choćby niby ciało ukradli, do momentu, dopóki by im to przynosiło jakąś korzyść, zysk, albo moralną, albo satysfakcję. A kiedy to by było zagrożeniem, tak jak siostra mówi, no nikt by nie oddawał życia za kłamstwo.
Tu mi chodzi o to, że kłamstwo musi mieć jakieś... Kłamca musi mieć jakiś interes, a tutaj było w zasadzie odwrotnie. Narażenie się na śmierć i mało, nawet na krzyżu, na przykład Andrzej Apostoł jeszcze z krzyża głosił, że to jest prawdą. Także tu trudno przypuścić, żeby ci ludzie dla kłamstwa byli tak przekonani, tak przekonywujący,
żarliwie,
tak przekonywująco świadczyli.
Natomiast jak wygląda jeszcze wiara, jak wygląda stosunek do życia w tych wszystkich iluzjach wiary, o których mówimy? Szacunek do życia na etapie jeszcze prenatalnym, czy też do starców?
No, to jest bardzo duża różnica. Jeżeli chodzi o hinduizm, gdzie jest wiara, że dusza zmienia ciała, to na przykład ofiary z ludzi były traktowane jako szansa, że szybciej dusza przejdzie wyższe wcielenie. Więc życie nie ma wartości tam, gdzie jest wiara, że ono się odrodzi w innej postaci. Że się dalej tu na ziemi odrodzi. Przejdzie po prostu tak jak człowiek, dziecko, potem rośnie, staje się dorosłym. Dusza zmienia ciała, zmienia, coraz lepsze ma ciało. No to tam to ciało nie ma wartości, skoro będzie następne. Tak jak mówią, że ciało to jest tak jak garnitur. Zmieniasz, jak rośniesz, masz nowy garnitur. No dusza rośnie, ma nową formę ciała. I wtedy rzeczywiście nie ma szacunku do życia, nie tylko prenatalnego, ale na całego życia ludzkiego.
Człowiek nie szanuje swojego życia.
Tak, nie ma.
To widać na przykładzie Indii, gdzie miliony ludzi umierało na chodnikach, czy umiera na chodnikach, na ulicach, dlatego że są uważani, że taka jest ich karma, w takiej kaście się urodzili. Nic wielkiego się nie stanie, że za chwilę umrą, czy za kilka dni w strasznym i poniżeniu, i męczarniach, ponieważ dusza opuści ciało i za ileś tam chwil będzie miało inne ciało zdrowe.
Mało, to jest jego wina, że w takim sytuacji się znalazł. Z poprzedniego wcielenia skutek, że tak cierpi.
No i proszę, zwróćmy uwagę jeszcze doskonałość nauki Chrystusa. Jak on dowartościował wszystkich zepchniętych i poniżonych grzeszników, nawet cudzołożników.
Ale ubogich też.
Ubogich, chorych, takich, którzy byli uważani gdzieś, którzy noszą na sobie jakąś karę Bożą i tak dalej. Nie wstydził się dotknąć, nie wstydził się podejść. I teraz ktoś, kto przyjmuje naukę Chrystusa, będzie inaczej się zachowywał od tego, kto przyjmie, powiedzmy, oryginalną naukę wkładaną w usta Kryszny. Bo Matka Teresa, jak przyjęła naukę Chrystusa, to ona nie brzydziła się dotknąć i nie dała sobie wmówić, że ten parias jest nieczysty i jak ja się go dotknę, to moja dusza się zanieczyści. Bo ona nie przyjmowała tamtej nauki, a przyjmowała naukę Ewangelii, Chrystusa. Natomiast jeżeli ja przyjmuję naukę reinkarnacji, to rzeczywiście nawet przedmioty tego pariasa mogą mnie zanieczyścić. No i albo będę musiał proces oczyszczenia za pomocą pewnych rytuałów odbyć, albo będę w przyszłym wcieleniu, wciele się już powiedzmy tak technicznie, piętro niżej i wraz będę musiał odpokutować. Więc to jest ta wielka, najwyższa moralność, jaką mamy.
Ja bym tam chciała a propos życia dodać, że jeżeli jest w jakichś religiach szacunek do życia, ale nie rozróżnia się pomiędzy życiem człowieka czy życiem zwierzęcia. Bo tak jak na przykład kozę, powiedzmy, zabije się, no jej dusza przejdzie w inne ciało, prawda? Tak samo człowieka można życie zniszczyć, on przejdzie w inne ciało. Właśnie religia chrześcijańska, w ogóle religia objawiona, jak weźmiemy, judeo-chrześcijańska, stawia ogromną różnicę pomiędzy człowiek a zwierzę. Życie, które ma wymiar nieśmiertelny i zwierzę, które
doczesne.
Życie się kończy i na tym i wszystko ginie, śladu nie ma.
Zaprośmy raz jeszcze naszych widzów i słuchaczy. 657 0011 i 657 0012, numer kierunkowy 056. Dla widzów i słuchaczy z zagranicy 657 0013 i 657 0014. To są numery telefonów do naszego dzisiejszego programu. Dzisiaj rozmawiamy o religii objawionej i o iluzjach wiary, jakie one są i dlaczego te iluzje są wygodne dla nas ludzi. Często ulegamy im.
O, to jest jasne dlaczego. Religie niechrześcijańskie zawsze dają przywileje ludziom z wyższych warstw społecznych kosztem ludzi z niższych warstw społecznych. Czyli to jest religia zgodna z prawem biologii. Prawo silniejszego, walka o byt, usprawiedliwiona.
No, siostra tutaj przypomina nam niektóre tezy, które swojego czasu były bardzo popularne jeszcze kilkanaście lat temu. Tak.
Ja myślę, bo taka że jest natura, taka jest prawda biologiczna. Silniejsze jednostki przetrwają kosztem słabszych i jeżeli nie ma nadprzyrodzonej sfery, no to stoimy na płaszczyźnie biologii przyrodzonej.
Stąd pewne wyższe kręgi, czy społeczne, czy polityczne, ludzie wyżej postawieni, będą chętnie lansować to, wykorzystując różne środki, media i tak dalej, aktorów i tak zwane autorytety. I dla nich jest to przywilej. I może jeszcze podejmując to pytanie ojca, dlaczego cieszy się takim powodzeniem? Można też tutaj powiedzieć, im większa ignorancja nasza, katolików, im mniej znamy prawdy wiary własnej religii, tym łatwiej poddajemy się manipulacji, tym łatwiej poddajemy się innym prądom. Druga rzecz, to już jest bardziej może pastoralny wymiar, czy istnieje w duszpasterstwie odpowiednia ilość informacji, która by podawała ludziom te szczegóły? Czy jest jakiegoś konkretnego powiedzenia, rozróżnienia, argumentów, dlaczego za tym, a dlaczego przeciwko temu? Jeżeli o wielu rzeczach się nie mówi albo mówi bardzo mało, więc ludzie też gubią się po pewnym czasie.
Dziękuję, odbierzmy telefon. Bardzo proszę, słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziedzica.
Teraz i zawsze.
Mówię Andrzej Lipiec, Białobrzegi Radomskie, jestem lekarzem. Tak się stało, że Pan Bóg wybrał mnie. Jestem mistykiem świeckim. Chciałem taką rzecz powiedzieć. Słowa siostry to wpadają prosto w moje serce. I tutaj taka uwaga od razu na początku. Czym się różni człowiek od małpy, często pytam. No małpa nie ma duszy, proste. Niech sobie tam badają mądrzy tego świata, że pochodzimy od małpy. I chciałem taką uwagę powiedzieć. Jeżeli ktoś bada coś, że coś nie jest prawdziwego w naszym kościele, naprawdę traci sens. Naprawdę traci sens. Ja mogę rozpoznać fałszywego kapłana, jeżeli by nawet ten kapłan, fałszywego kapłana raz i kapłana, który jest skalany. Jeżeli tamten fałszywy poda mi komunię świętą, będę zawsze otrzymywał opłatek.
Panie Andrzeju,
Panie
Andrzeju, no dobrze, tylko jeżeli Pan by chciał odpowiedzieć na nasz, tutaj sprecyzować swoją wypowiedź, bo trudno nam dowiedzieć się, o co Panu chodzi.
Pytanie.
Tak, więc wracamy. Mamy jedną rzecz na świecie, którą dał nam Pan Bóg. Jedną, jedyną rzecz. To jest wolna wola. I w Ojcze nas jest bądź wola Twoja. I zadanie nasze jest odczytać tą wolę Boga Ojca. Wiele lat byłem prowadzony nieświadomie, teraz jestem prowadzony świadomie. Mam tą łaskę odczytywania tej woli Boga Ojca na dany dzień, na każdy
i
dzień
Bogu
mojego
życia. I Bogu niech będą dzięki. My dziękujemy również też Panu za ten telefon. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże. Bądź wola Twoja.
Tak, no ta myśl jest ważna, Pana Andrzeja, żeby dostosowywać się do woli Bożej. Natomiast no, tu parę rzeczy trzeba by było, być może nie doprecyzował Pan Andrzej, ale takich niejednoznacznych. No, samo określenie mistyk świecki, oczywiście świeccy mogą być mistykami, ale pytanie, jaka to jest mistyka? Czy czasem nie ocieramy się o to, o co pisał kardynał Ratzinger, jako pewne subiektywizmy? Ja uważam, że Pan Bóg do mnie mówi, że na każdy dzień, tylko pytanie, czy to rzeczywiście jest głos Pana Boga, zgodny z nauką Kościoła. Tak samo to takie niesprecyzowane pojęcie fałszywy kapłan. To znaczy, który? Czy ten, który nie ma święceń, a przebrał się w sutannie jakiś zwykły człowiek i udaje kapłana? Ponieważ twierdzenie, że jeżeli ktoś ma grzech, to nie dokonuje ważnej konsegracji, czy nie podaje prawdziwego ciała Chrystusa, jest twierdzeniem nieprawdziwym, jest twierdzeniem heretycznym. Bo osobista świętość kapłana nie ma znaczenia do tego, by Eucharystia była ważnie sprawowana. Ma znaczenie do tego, czy jest godnie, czy niegodnie sprawowana. Natomiast jeżeli ma ważne święcenia i czyni to zgodnie z przepisami Kościoła, ta Eucharystia jest ważna. Ta spowiedź tego kapłana jest ważna.
Halo, słuchamy? Halo, halo?
Halo.
Prosimy bardzo. Kto do nas mówi?
Zadać Kazimierz mówi.
Skąd, panie Kazimierzu? Gdzie pan mieszka?
Jestem ze stanu Massachusetts, USA.
Pozdrawiamy serdecznie i słuchamy już.
Tak, na antenie?
Tak, jesteśmy już na antenie. Słyszymy pana i słuchamy.
Chciałbym zadać pytanie, czy by siostra Michalina. Pan Andrzej nie poruszyli nowoczesnej religii, jaką jest teraz uznawana, szczególnie w Stanach, no i w Europie, w Unii Europejskiej, liberalizm. jakie ich stanowisko, bo oni teraz dużo mówią, czyli liberaliści, że to jest jakby nowa religia, która neguje, która walczy z chrześcijaństwem.
Bardzo dziękuję panie Kazimierzu i już siostra Michaela próbuje odpowiedzieć na to pańskie pytanie, gdyż to jest też zagadnienie na kolejną audycję.
No oczywiście, bardzo szeroko. To by trzeba było jeszcze jeden temat opracować, ale faktem jest, że dla tych, którzy rządzą, którzy mają władzę, religia objawiona przez Boga nakłada pewną cenzurę, to znaczy nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij i tak dalej, nie pożądaj żony bliźniego swego, obowiązuje zarówno pana, jak i sługę. Natomiast jeżeli weźmiemy takie liberalne podejście, że nieważny jest dekalog, bo to Mojżesz wymyślił, prawda? Ja mam sumienie, sumienie mi mówi. I wtedy kwestia takiej, następuje większa swoboda decyzji, nie ograniczona normami. I ludzie, którzy mają władzę, bardzo często bojkotują Boże prawo. To mamy z historii na to dowody, prawda? Że, bo to Boże prawo jest w pewnym sensie dla nich, nakłada pewne ograniczenia swawoli. Że człowiek nie może dowolnie podejmować decyzji. Choćby na przykład weźmy sprawę eutanazji, czy aborcji, czy sprawę jakiejś segregacji społecznej. Natomiast jeżeli ja powiem, że ja się sumieniem kieruję, teraz zależy, jak ja to sumienie mam ukształtowane. No weźmy Niemcy, się kierowali sumieniem, uważali, że po prostu będzie doskonalszy świat, jak oni wyeliminują ludzi, którzy są obciążeniem społecznym. No przecież Hitler nawet, już nie mówię o nas czy Żydów, ale po prostu w swoim własnym narodzie wybił ludzi chorych, umysłowo chorych, słabych, starych, jako obciążenie społeczne. I uważał, że on robi bardzo dobrze, bo oczyszcza gatunek ludzki. Więc tutaj właśnie liberalizm jest bardzo niebezpieczny, ponieważ da swobodę podejmowania decyzji ludziom, którzy nieraz pretendują do absolutnej władzy. A religia chrześcijańska nakłada pewne obowiązki i ograniczenia normy w stosunku
daje
do
normy, zasady,
ludzi
podwładnych. Które kierunkują życie również i relacje
normuje,
społeczne.
Tak, normuje życie i prowadzi do jakiejś sprawiedliwości, równouprawnienia, traktowania człowieka jako człowieka.
Dziękuję siostro. Panie Andrzeju, słuchamy.
No, ja bym tutaj jeszcze podjął ten ciekawy wątek państwo prawa. Ja bardzo często słyszę wśród polityków różnych opcji, którzy postulują z takim wielkim zapałem w mediach mówią, musimy uczynić wszystko, żeby Polska była państwem prawa. I przyznam się, że mnie przechodzą ciarki, choć bardzo to ładnie brzmi. Dlaczego? A teraz pytanie, jakiego prawa?
O to chodzi.
Jeżeli prawo ubóstwimy, prawo stanowione przez człowieka, to proszę zwrócić uwagę, trzecia Rzesza była perfekcyjnym państwem prawa.
No tak.
Ustawy norymberskie przeszły całą ścieżkę prawną zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonywanie wyroków było zgodne z tamtym prawem. I teraz, jeżeli my mówimy Polska państwem prawa, to ja zadaję pytanie raz, jakiego prawa? A druga rzecz, ja nie tyle bym chciał, żeby Polska była państwem prawa, przepisów, bo to daje ogromną władzę biurokracji, ale chciałbym, żeby Polska była państwem moralności, zasad moralnych, zgodnych z Ewangelią, z Bożym objawieniem, podporządkowujących się.
Czyli z prawem naturalnym.
Sprawem naturalnym, prawo naturalne, proszę ojca, skupia się w tym zdaniu. Czyń dobro, unikaj zła. I tutaj wrócimy do tego, co żeśmy mówili. Objawienie daje nam już precyzyjny wykład, co jest
prawo
dobrem,
Boże,
a co złem. Bez tego błędu ludzki umysł jest jednak obciążony grzechem pierworodnym i to poznanie może być omylne. W wielu religiach, kulturach, jak widzieliśmy, czy widzimy, jest. Dlatego tu trzeba się odwoływać zawsze do objawienia, które przekazuje Urząd Nauczycielski Kościoła.
I jeszcze jeden telefon odbierzmy. Bardzo proszę, słuchamy. Telewizja Trwami, Radio Maryja. Halo.
Halo, szczęść Boże, Maciek z tej strony.
Skąd pan, panie Maciek, telefonuje?
Jestem z Poznania. W tej chwili akurat jestem w aucie do Garwolina, także
słucham. No więc słuchamy pana.
Moje pytanie na temat buddyzmu. Otóż, po pierwsze, czy buddyzm pretenduje do miana religii objawionej? Jak siostra powiedziała, nastąpiło oświecenie Buddy, który doznał oświecenia, prawda? I teraz to pytanie, bo wydaje mi się, że jako jedna z wyjątkowych religii, ona nie szuka, buddyzm nie szuka istoty wyższej jako takiej. Podobnież jak to jest w katolicyzmie czy w islamie. I w tym sensie właśnie to, co pan przed chwilą powiedział na temat prawa naturalnego, czyli cząstki tegoż, co w buddyzmie chyba funkcjonuje właśnie w ten sposób, nie czyń drugiemu zła, i tutaj jest to przesadzone i w pewnym sensie no dla nas nie do przyjęcia, na przykład a propos zwierząt i tak dalej. No wiadomo, że zła nie chcemy czynić zwierzętom, ale Pan Bóg powiedział, czyńcie sobie ziemię poddaną, i w tym sensie jakby wiemy, że możemy panować nad zwierzętami. I teraz to pytanie właśnie, czy w buddyzmie jako takim nie ma tej cząstki prawdy, to po pierwsze, i co za tym idzie, buddyzm nie pretendując do miana religii objawionej jest jakby, powiedzmy, najmniej niebezpieczną i najbardziej prawdziwą z tych wszystkich religii poza chrześcijańskich.
Panie Macieju, bardzo dziękujemy za postawienie tego problemu i już prosimy o odpowiedź naszych gości.
To jest bardzo...
Siostro.
Jak chodzi o buddyzm, to w Polsce ja obserwuję, tak jak chodzi o religię ze wschodu, to dla ludzi, którzy pretendują do poziomu intelektualnego, im się jakoś wciska buddyzm. Natomiast dla ludzi, którzy są mniej poważni, to jest Hare Krishna. Tak właściwie Budda i Krishna tutaj są takimi jakby tymi nurtami, jakie w Polsce są. Jeżeli chodzi o buddyzm, problem objawienia w buddyzmie, może wracam do mojej pierwszej wypowiedzi na temat buddyzmu i objawienia Buddy. Moim przypuszczeniu było, skąd Budda mógł w ogóle wziąć pomysł, żeby moralną jakby ścieżkę pokazać, kiedy była tylko praktyka rytuałów. Dla każdego celu był określony rytuał. Oczywiście bramini ten rytuał wykonywali za duże pieniądze i Budda to odwrócił. Ja osobiście mam przeświadczenie, że nauka Izajasza proroka, który mówił, cóż mi po mnóstwie ofiar i tak dalej, i dymu palonych baranów, przestańcie grozić pięścią, ujmijcie się za sierotą i wdową, czystymi bądźcie, oczyście się, prawda? Wydaje mi się, że to mogło inspirować Buddę, więc jeżeli, bo pan pyta tutaj o elementy możliwe objawienia, że on odwrócił się od rytuałów, a zwrócił się ku wartościom moralnym. Ponieważ Budda żyje na przełomie VI-VII wiek, raczej VI-V wiek, a w VII wieku były diaspory Żydów na skutek rozproszenia po niewoli Babilonii. Niewola babilońska. I w czasie niewoli babilońskiej Izraelici uciekali na Półwysep Indyjski, bo Babilonia zajmowała północną część, tam daleko sięgała władza babilońskiego państwa. I Żyd, który uciekał w hinduistyczny świat, gdzie braminizm był bardzo jakąś podstawową wiarą, a bramini na swoje podwórko na pewno nie puszczą obcego, dlatego że tam był ten kastowy system bardzo szczelny. Więc jeżeli Żyd uciekał za granicę i musiał gdzieś, że tak powiem, lądować, no to szukał pracy na dworze. I mamy dowody i na Buchodonozora, Artaxerxesa, mamy dowody, że Żydzi na dworach pełnili różne funkcje. Bo dwór rzeczywiście przyjął każdy rodzaj ludzi, bo trzeba było różnych i rzemieślników, i pracy, i urzędników, i tak dalej. Więc tam ten podział kastowy nie był zwarty. Owszem, sam ród książęcy miał swoją kastę, ale jak chodzi o dwór. I teraz ja myślę, że na tym dworze, tak jak w psalmie mamy, kiedy Żydzi mówią, że Babilończycy żądali pieśni syjońskich. Nad rzekami Babilonii powiesili harfy, bo w niewoli smutno im było, prawda, śpiewać te pieśni. Żydzi rzeczywiście czuli się powołani do tego, żeby rozpowszechniać imię Boga, w którego wierzyli, Boga, który jest. I oni hymny, psalmy śpiewali. I tutaj mamy dowody, choćby nawet, weźmy nawet takiego Syryjczyka Nama, którego żona miała niewolnicę, Żydówkę, dziewczynę. I ta dziewczyna już mówi, że jest prorok, który by z trądu uzdrowił. I rzeczywiście uzdrowienie nastąpiło.
I to jest źródło tych inklinacji moralnych takich?
Tak, ale tu chodzi... Tak, jeszcze tu proszę ojca, na dworze, jeżeli na dworze ojca Buddy byli Izraelici i prawdopodobnie, że byli, którzy śpiewali hymny i głosili naukę Izajasza, to mogło być dla Buddy później przekonywujące, kiedy on zaczął reflektować, zastanawiać się nad wartościami cierpienia i tak dalej. To światło mogło przyjść stąd, jako zasłyszane od tamtych ludzi.
Czyli świadectwo Izraelitów Starego Testamentu?
Tak, tak, bo Izraelici tam są ślady diaspor izraelskich na Półwyspie Indyjskim. Nawet na południu w Kerala. Do dzisiaj jest wspólnota Żydów, Vernakulam. Ja osobiście zwiedzałam tą synagogę Vernakulam, gdzie rabin, który tę synagogę prowadził, argumentował, że od początku, jak w VII wieku oni, ich przodkowie uciekali przez Egipt i potem tam przez morze, przez Półwysep Arabski i tutaj przez Morze Arabskie dostali się na południe Indii, że od VI wieku, kiedy oni tam po przejściu przez Egipt się dostali, że nie było okresu, kiedy oni tam, że tak powiem, wymarli czy wyprowadzili się. I był okres, kiedy oni mieli kontakt z Palestyną i rabin ten mówił, że oni co roku wysyłali do Jerozolimy, dopóki Mahometanie od północy nie odcięli im dojścia do Palestyny.
Rozumiemy.
I tutaj, i właśnie to jest miejsce, gdzie chrześcijanie pokazują, gdzie święty Tomasz Apostoł lądował. Właśnie w Kerala. Tomasz Apostoł i tak samo Bartłomiej Apostoł. Także tu trzeba szukać tego, co Jezus, co Bóg mówi do Izajasza proroka, że wybiera go nie tylko, żeby ocalałych z Izraela sprowadzić, ale żeby imię moje było znane po krańce świata. I rzeczywiście
Izajasza... Początek uniwersalizacji religii.
Ten uniwersalizm, rzeczywiście nauka Izajasza proroka rozprzestrzeniona, że właśnie VI wiek dopiero jest, kiedy się rodzą systemy etyczne. Budda, Mahavira, Sokrates. To jest ten okres, kiedy właśnie Żydzi zostali rozbici, rozproszeni po świecie.
Bardzo dziękuję, siostro.
To znaczy, Panie, ja tu Andrzeju, tak szukałam możliwości wpływów, bo pan pyta o objawienie.
Tak. Te cząstki ziarna prawdy, jak mówi Sobot.
Może nie wprost to objawienie bezpośrednio Buddzie, ale jego inspiracje... umyśle, refleksja, te słowa, które mógł zasłyszeć od Izraelitów, którzy śpiewali, głosili.
Byli w jego całe szlaki gdzieś handlowe, był przepływ informacji. On był oczywiście dużo powolniejszy, wolniejszy niż dzisiaj, ale przepływ kultury, myśli religijnych, poglądów był. Więc te ziarna prawdy tam u Buddy czy w Indiach, to pochodzą nie tyle, że Bóg się gdzieś kiedyś indziej objawił, mamy jedno historyczne to objawienie, ale właśnie z tego spichlerza, o którym mówimy, mówi Stary Testament i tak dalej. Zresztą przypomnijmy, że nauka Kościoła jest taka, jeżeli są misje, że Kościół widzi zagadnienie inkulturacji. To znaczy, wchodząc w daną kulturę, w wiarę i w daną religię, w Afryce czy w Ameryce, nie tyle potępia wszystko, bada, co z tej religii, jakie obyczaje, jaki zwyczaj, jakie poglądy są zgodne z Bożym objawieniem i je można przyjąć, choć zewnętrznie może się inaczej wyrażają, a które nie są zgodne z Bożym objawieniem. Tak. Jest ta inkulturacja, czyli też również dowartościowanie, osiągnięć wytworu różnych kultur, tylko pod warunkiem, że będą zgodne z Bożym objawieniem.
Ja bym tu widziała dwie sprawy. Treść objawienia i forma, w jaką tą treść się podaje. Bo jest co innego forma, a co innego treść. I tutaj te kultury mogą wnieść piękną formę do treści pięknej, jaką jest nauka Jezusa. Wtedy będzie...
No więc właśnie, powoli nasze spotkanie dobiega końca. Jakbyśmy próbowali zdefiniować i zauważyć te różnice między tym, co jest iluzją wiary, a tym, co jest religią objawioną. z definicją religii objawionej i tutaj z objawieniem nie ma jakoś kłopotu. Najgorzej chyba jest z rozszyfrowaniem tych wszystkich bezdroży i iluzji, wyznań, które gdzieś prowadzą nas po bezdrożach naszego życia i zabierają nam cel życia sprzed zasięgu wzroku.
Jest charakterystyczne, jak chodzi o iluzję wiary, że wiara, która wypływa z iluzji człowieka, tam są nałożone ludzkie instynkty. Bogowie się biją, zazdroszczą, kłócą, podrywają sobie wzajemnie żony i tak dalej. Właśnie takie typowo ludzkie zachowania przypisane Bogu. To jest na pewno nieobjawiona religia. To są religie...
Tworzenie Boga na swój obraz.
A dzisiaj, w XXI wieku, kiedy mamy tak szybki przepływ informacji, kiedy doskonale wiemy, co gdzie się dzieje, no i teraz oczywiście gdzieś tego Pana Boga tracimy sprzed oczu.
Może ja na dzisiaj chciałabym
pokazać, odpowiedź.
Że ponieważ dzisiaj jest dążenie do tego, że jakoś ludzi zbratać ze sobą. I w zasadzie nie chodzi o prawdę.
Nie chodzi o zjednoczenie?
Tylko chodzi o to, żeby tych ludzi jakoś zjednoczyć.
Globalizm pewien.
Ja bym może tutaj pokazała próby tego zjednoczenia, jakie pan Maitreya
siostra
prezentuje.
Siostra pomocy różne do naszego studia. Tak.
Maitreya, który próbuje wszystkie religie...
Ja pozwolę wziąć
wszystkie
sobie.
Religie sprowadzić... Do jednej całości.
I co tutaj widzimy? Dwa trójkąty połączone ze sobą, zakreślone okręgiem. W centrum tego okręgu, w centrum tych dwóch trójkątów, co widzimy, siostro? Co to jest? Nazwać tę figurę?
Ale proszę zobaczyć, że na każdym rogu gwiazdy Dawida jest symbol innej religii. Jest krzyż, jest księżyc i gwiazda, jest słoneczko krysznaickie, jest znak syjoński na dole, prawda, oni tam mówią, braminizm na dolnym takim lotosie. Tak. Bramini ze swastyką, to jest właśnie typowo bramińskie swastyka, typowo bramiński znak władców. Więc pan Maitreya oczywiście jest z przybranym takim imieniem, nieznane jest jego nazwisko oryginalne, argumentuje, że on jest wcieleniem Boga, że on posyłał Jezusa, Krysznę, Buddę, on pouczał wszystkie religie o miłości, ale ludzie zaniedbali tą wskazówkę o miłości i on teraz sam przychodzi, jeszcze raz, miłość Maitry, miłość kosmiczna, miłość taka jakby energia miłości Maitry. I on jest właśnie tym wcieleniem tej Maitry, Maitreya. I on uważa,
no i dobrze, jak teraz te elementy tej kosmicznej miłości odnaleźć we współczesnej globalizacji świata?
Chodzi o globalizację, a jednocześnie, żeby nie było dyskryminacji takiej czy innej religii, więc pewne elementy różnych religii połączone w jakąś syntezę. Tak jak próby były stworzenia języka Esperanto, z różnych języków pewne elementy.
Coś sztucznego wytworzono. Podobna rzecz dzieje się z religią.
Z religią, żeby każdy wyznawca miał coś ze swojego elementu. I ja tu bym chciała właśnie zwrócić uwagę, że w tym wypadku nie chodzi o obiektywną prawdę, czy absolutną prawdę. Chodzi tylko o to, żeby ludzie dobrze się czuli, żeby mieli każdy... coś ze swojej wiary, a jednocześnie, żeby się czuli jednością.
Czyli to jest pewna iluzja.
To jest bardzo ważny problem.
Dziękuję, panie Andrzeju.
Bo w tym tworzeniu, o którym tutaj siostra trafnie zauważa, proszę zwrócić uwagę, że ktoś to musi tworzyć. To się nie robi samo. Ktoś musiał to stworzyć. Zresztą, tak jak siostra na niektórych spotkaniach mówi, że to w stronach internetowych to było widać, niektórych, tworzy się już w Stanach Zjednoczonych świątynie, buduje się świątynie tak. Na planie tych rzeczy.
Ale to są nie tylko świątynie. W Monachium na lotnisku można wejść do pokoju modlitwy, nie do kaplicy, gdzie
więc
wszystkie
to już jest pewna poprawność
są już...
Nie, tak.
Ale nie, jeżeli ktoś ma internet, to pod hasłem Maitreya niech wyszuka sobie... Mianowicie tam jest podane, że się buduje świątynię w stanie Meksyko, w Stanach Zjednoczonych.
W Warszawie jeszcze nie.
Nie o Warszawę chodzi, ale mi się pomyliła. Że będą kaplice dla każdej religii, Każda religia będzie miała swoją kaplicę, ale między tymi kaplicami będzie biblioteka, która będzie dotyczyć tych dwóch religii, tutaj tych dwóch religii, tych dwóch, prawda? I Maitreya wyjaśni zarówno prawdy naukowe, naturalne, jak i prawdy religijne i nikt nie będzie się sprzeczał już, gdzie prawda, bo jeżeli to jest Bóg, to wszystko wie, zarówno z biologii, jak i z fizyki, jak i z religii.
Siostro, my jeszcze moglibyśmy sobie na ten temat dużo, długo i dużo porozmawiać. Siostra, jeszcze jakieś pomocy.
Że pan Maitreya nawiązuje do biblijnej, gdzie Jezus mówi, że kiedy przyjdzie, to wielki znak na niebie się pokaże. Więc tu jest to the great sign, czyli wielki znak, który ma się na niebie pokazać. Oni próbują, zwolennicy tej teorii New Age próbują zrobić jakby ekran w przestrzeni, żeby ten znak na całym świecie był widoczny. No na razie im to
Apokalipsa jeszcze mówi o niewieście obleczonej w słońce i księżyc pod jej stopami, a tutaj jakoś niewiasty w tym, co pokazują, co siostra nam przedstawiła, nie widzimy. Już kończąc nasze spotkanie, niestety czas nie pozwala nam dłużej rozmawiać. Panie Andrzeju.
Więc ja tutaj chciałbym tylko odesłać szczególnie kapłanów, kleryków, animatorów, tych, którzy przewodzą katechetów jakiejś grupie ludzi, do dokumentu Papieskiej Rady do Spraw Kultury i Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego Jezus Chrystus Dawcą Wody Żywej, chrześcijańska refleksja na temat New Age. Zapomniany niemalże całkowicie dokument. I tam jest wyraźnie powiedziane, dosłownie cytuję takie zwroty: globalny rząd, partia zielonych, duchowa arystokracja, to wszystko sączenie ideologii, że w Nairobi ukazał się Maitreya, lansowanie powiedzmy takiej poprawności, globalizmu, ktoś za tym musi stać. Więc ten dokument dosyć rzeczowo analizuje to zjawisko w kontekście szerzenia tego New Age.
To się nie rodzi samo z siebie. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również widzom i słuchaczom za uwagę. Przypomnę Państwu, że dzisiaj próbowaliśmy odnaleźć odpowiedź na pytanie, czy ważne są, jaką religię się wyznaje, czy to jest ważne, ale również tematem naszego dzisiejszego spotkania przede wszystkim była religia objawiona, a iluzje wiary. Mam nadzieję, że pomogliśmy Państwu dzisiaj te iluzje i ułudy wiary również dostrzec i zdemaskować. Dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Naszym gościom, którymi byli siostra Michaela Pawlik oraz pan Andrzej Wronka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.